Strefa Rodzica.
Minęła 22, trwa Strefa Rodzica, a dziś w strefie z panią Agnieszką Piotrowską, trenerką snu, i panią Agnieszką Skoczyla, z psychologiem dziecięcym. Rozmawiamy o śnie. Zachęcam państwa do kontaktu z nami. Można pisać na adres strefarodzica@polskieradio.pl. Swoje wpisy możecie państwo również zamieszczać na naszym profilu facebookowym, profilu Polskiego Radia Dzieciom. A my wracamy do snu. My opowiedziałyśmy sobie o drzemkach, o tym, jak są ważne, i przeszłyśmy do diety. Czyli to, co zje maluch, ile będzie jadł, przekłada się także na jakość snu.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie. Czy w takim razie pani jako trenerka snu również przykłada wagę do jedzenia?
Ja nie mam takich kompetencji. Nie czuję się na siłach, żeby doradzać rodzicom, jeśli chodzi o dietę czy rozszerzanie diety. Zawsze jakby, jeśli takie problemy tej natury gdzieś tam pojawiają się, no bo jednak ten sen właśnie z jedzeniem jest dość mocno zazębiony, jeśli pojawiają się już takie bardzo szczegółowe pytania dotyczące właśnie rozszerzania diety, czy tego, ile karmi dziecko i tak dalej dziennie, to już odsyłam ich do specjalisty, czyli tak naprawdę najlepiej do swojego pediatry, który też dziecko najlepiej zna. Nawet gdy rozmawiamy o eliminacji nocnych karmi, na przykład o zmniejszeniu ich ilości, zawsze przyglądamy się kwestiom przybierania na wadze i prosimy o ewentualnie o zielone światło pediatrę dziecka. Jeśli chodzi o to karmienie, to ono się najbardziej zazębia chyba ze snem, jeśli mówimy o harmonogramie też karmień, tak? Więc tutaj jakby to jest taka sfera, w której rzeczywiście jakby konsultuję to z rodzicami, w jaki sposób to jedzenie powinno się przeplatać ze spaniem. Bo wiadomo, no, że jeśli dziecko nie zje na przykład sytej kolacji, co może oznaczać co innego w przypadku dwutygodniowego noworodka, a co innego w przypadku dwulatka, no to wiadomo, że będzie głodne w nocy. Rodzice często jakby niepotrzebnie bardzo długo karmią dzieci w nocy. I mówią, że na przykład muszą karmić je w nocy, bo kiepsko jedzą kolację. Kiedy proponują im kolację, dziecko nie jest zainteresowane. Natomiast właśnie, kiedy zaczynamy się przyglądać temu, jak wygląda harmonogram jedzenia dziecka w ciągu dnia i śledzić dokładnie, w jakich godzinach co ono je, to nagle się okazuje, że 2 godziny przed kolacją dziecko systematycznie rusza cały czas buzią, tak? Bo albo dostanie, nie wiem, owoc, a to chrupka, a to się napije soku. No więc nic dziwnego, że jak przychodzi rzeczywiście ta pora kolacji, to ono nie jest głodne, tak? Bo właściwie nic innego nie robi, tylko 2 godzin je, więc nie chce za bardzo zjeść, a potem na przykład po 4 godzinach wybudza się z poczuciem głodu w nocy.
Bardzo drażliwy dla wielu rodziców temat, hasło kolka.
Odpowiem na to hasło, ale chciałabym jeszcze coś wtrącić na temat ten, który był przed chwilą poruszony, czyli jedzenia. To jeszcze mówi się o czymś takim jak bilans kaloryczny w ciągu dnia. Jeżeli większość niego przypada na porę dzienną, to siłą rzeczy dzieci mają mniejszą potrzebę jedzenia w godzinach nocnych. To jest dosyć ważne, żeby tą częstotliwość karmień, zwłaszcza u dzieci do 6 miesiąca życia, kiedy mleko jest wyłącznym produktem żywieniowym, żeby zintensyfikować na porę dzienną, czyli żeby karmić piersią na przykład nawet co 2 godziny, czy co 2,5 godziny, żeby dziecko więcej zjadło w ciągu dnia i czuło mniejszą potrzebę jedzenia w nocy. Bo jeżeli tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia z konsultacji z rodzicami dzieci, które mają problemy ze snem, część dzieci przekłada to na, odwraca im się to, tak? Jedzą cały czas albo co 2 godziny w nocy, a w ciągu dnia co 4 godziny. Więc to jest ważna informacja, uważam, dla rodziców. I jeszcze, żeby przyjrzeć się swojemu dziecku, jak ono się zachowuje podczas snu, bo takie wicie się, kręcenie się, niespokojny sen jest takim żółtym światłem, które może świadczyć o tym, że jest jakaś nietolerancja pokarmowa. Najczęściej ona się ujawnia u dzieci, które już są żywione produktami stałymi. I to mogą być przeróżne rzeczy. Ja miałam małą pacjentkę, która miała nietolerancję pokarmową na marchewkę. Miałam dziecko, które miało nietolerancję pokarmową na konkretne mleko modyfikowane. Wystarczyła ta drobna zmiana, żadna inna praktyka, i dziecko spało spokojnie całą noc. te dolegliwości gastryczne uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. One oczywiście nie będą się ujawniać tylko poprzez sen, ale również zachowanie dziecka w ciągu dnia, co czasami jest po prostu spychane na albo temperament dziecka, że jest absorbujące, albo niecierpliwe, albo szybko się denerwuje, a ono jest po prostu bolałe. A przestaje być obolały na rękach, na przykład u mamy, bo cudownie matka uśmierza ból dziecka, tak? Więc koło się zamyka, tak? Ciężko jest znaleźć tą przyczynę, więc warto być takim uwrażliwionym na zachowanie dziecka, na obserwację przede wszystkim jego. I to myślę, że przechodzi temat, jeżeli chodzi o kolkę. Kolkę posiada. Różnie się mówi. Jedni mówią o tym, że 30% dzieci, inni mówią 20-30% dzieci, tak? Czy inaczej na pewno mniej niż wszyscy dookoła słyszymy, że większość dzieci do drugiego czy trzeciego miesiąca życia ma kolki. Kolka, to ważne, żeby to powiedzieć, kolka to jest płacz dziecka przez 100 godzin, tak? 100 godzin przez okres 6-8 tygodni. Płacze, które rodzice czasami zgłaszają, takie nieutulone, że dziecka nie da się uspokoić, że wykrzywia się, wygina się, płacze. Często w godzinach wieczornych niekoniecznie muszą być kolką, tylko mogą być przestymulowaniem. Dlaczego u tak malutkich dzieci? Dlatego, że one są po prostu niegotowe do przyjścia na świat. Ważne też, żeby powiedzieć, że niegdyś gatunek ludzki nie rodził się tak jak teraz, w 9 miesiącu życia, tylko później, a to wszystko na drodze ewolucji się zmieniło, bo teraz mamy duże głowy, jak przychodzimy na świat. Niegdyś te głowy i nasze mózgi były trochę mniejsze i ciąża mogła być po prostu donoszona. W chwili obecnej śmiało mogę powiedzieć, że noworodki nie są donoszone i nie sprawiają wrażenia ssaków, które są donoszone. One potrzebują jeszcze tego właśnie czwartego trymestru na to, żeby dojrzeć i układ nerwowy, gastryczny, również potrzebują tej chwili na to, żeby wystartować z odpowiedniego poziomu. Więc to, co możemy, w jaki sposób możemy pomóc maluchowi, który płacze w godzinach czy wieczornych, czy czasami popołudniowych, to moja propozycja jest taka, żeby spowić to dziecko, ciasno zawinąć je w bed, tak jak kiedyś babki zawijały i tak jak dalej, zresztą zawija większość polskich szpitali dzieci w pieluchy tetrowe, później dla większego dziecka są otulacze, czy po prostu większego rozmiaru tetra, żeby ciasno je zawinąć, uniemożliwić machanie rączkami, które jeszcze bardziej pobudza do płaczu, żeby ułożyć w stabilnej pozycji na boku albo na rękach, żeby pokołysać, żeby dać albo swój własny palec mały, albo smoczek do ssania, żeby włączyć biały szum i zobaczyć, czy to nie zadziała.
Bo jeżeli, co to jest biały szum?
Biały szum to jest na przykład częstotliwość między stacjami radiowymi, tak? Czy to jest dźwięk suszarki do włosów, czy odkurzacza, czy wyciągu kuchennego. To jest biały szum. Szum, który dziecko słyszy też w okresie prenatalnym. W brzuchu jest dosyć głośno u mamy, bo to jest 90 decybeli. Fakt, jest płyn w uszach u dzieci, to możemy sobie troszeczkę to zobrazować, zanurzając się w wannie, tak, że te dźwięki są trochę inaczej do nas dochodzą. Jednak to jest dalej głośno i ważne, żeby ten szum był głośniejszy niż płacz dziecka, żeby ono mogło go usłyszeć i się uspokoić, to trzeba tak rozregulować albo odbiornik czy urządzenie, które emituje ten biały szum, bo one są dostępne też w internecie, można je pobrać na urządzenie przenośne i sprawdzić, czy to nie zadziała, bo jeżeli to zadziała, to na pewno nie jest to kolka.
No to w takim razie, skoro jest jeszcze takie narzędzie jak biały szum, to może nasi słuchacze dziś właśnie spróbują, używając chociażby radia, ale my dalej nadajemy. Szanowni Państwo, za chwilę wracamy do rozmowy.